Hıdır hıdır hıdır.
Migawka, magazyn o fotografii.
Andrzej Kutys przed mikrofonem, witam bardzo gorąco i serdecznie i zapraszam na kolejną migawkę. Miejsce wybrane, znaczy wybrane przypadkowo, ale w sumie dobrze się to złożyło i całkiem nieprzypadkowo, bo ja znowu jestem na wałach Rogrego. Być może pamiętacie, że w zeszłym tygodniu zapraszałem na, znaczy właściwie dwa tygodnie zapraszałem na plener, który się wydarzył tydzień temu, czyli na plener fotograficzny, fotoreporterski plener fotograficzny na Dniach Morza w Szczecinie, tych takich, no... naszych szczecińskich dniach morza rzeczywiście. W tej chwili jestem na Łasztowni, oglądam to coś, arenę, że tak powiem, naszych fotograficznych zmagań. Chociaż, słuchajcie, szczerze powiem, no ja generalnie na frekwencję jakoś szczególnie uwagi nie zwracam. Trochę tych zdjęć, jak widzicie, przyszło, ale tylko trochę. Okazuje się, że fotoreporterskie plenery nie cieszą się jakąś szczególną estymą, szczególnym zainteresowaniem. Zastanawiam się, z czego to wynika, no bo mi się zawsze wydawało, że wcielenie się w rolę fotoreportera, nie wiem, próba jak gdyby wcielenia się w rolę osoby, która zarabia na swoje życie zdjęciami robionymi do mediów, no to może być coś interesującego, ale wygląda na to, że jednak chyba niekoniecznie, przynajmniej w przypadku słuchaczy migawki. I też nie przez przypadek mówię te słowa, bo jestem w towarzystwie fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej, szczecińskiego fotoreportera, znacie myślę doskonale, Marcin Bielecki w migawce nieraz był, chociaż ostatnio, no to już sporo czasu minęło, ja też się staram, żeby to już bez przesady, nie ciągle Marcin Bielecki, prawda? No i wygląda, Marcin, że wiesz, ta wasza robota fotoreporterska to jednak taka ciężka i nie ma zbyt wielu chętnych wśród słuchaczy migawki, żeby się w to bawić.
Dzień dobry Państwu. No ja myślę, że to bierze się z tego, że każdy ma chyba bardziej duszę artysty niż takiego fotoreportera biegającego. Chociaż ja mam duszę fotoreportera biegającego, mniej artysty. Nieraz jak obserwuję, chociażby na Dniach Morza, chyba nawet was widziałem, jak żeście chodzili i fotografowali, to każdy szuka takich artystycznych ujęć, a ja w swojej pracy przede wszystkim muszę oddać na zdjęciu, że jest impreza, kto był na imprezie, co się odbyło.
No ale poczekaj, posłuchaj, no przecież mamy chociażby nagrody za najlepsze zdjęcia fotoreporterskie, więc wiesz, też przecież artyzmu wy również poszukujecie artystycznych ujęć fotoreporterskich. To nie jest tak, że oczywiście nie zawsze się to uda zrobić, to jest osobna kwestia, natomiast zawsze fotoreporter gdzieś z tyłu głowy jednak ma, żeby zrobić, wiesz, zdjęcie na WordPress Photo, no bo to przecież no, de facto są nagradzane zdjęcia fotoreporterskie w dużej części.
Tak jest, tylko że chciałbym tu podkreślić jakby fakt taki, że będąc fotoreporterem jakby agencji prasowej, przede wszystkim zadaniem naszym jest dostarczenie do agencji dobrych zdjęć szybko, co szybkość niestety zabija artyzm i później się w miarę jakby czasu to zmienia i każdy szuka jakichś tych ujęć. Ale często gęsto wygląda to w ten sposób, że wpływa siedów, to trzeba go szybciutko sfotografować, wpływa wysłać, opisać to zdjęcie. I
nie ma co się bawić w artyzm. Oczywiście mówiąc dobre zdjęcie, to rozumiem, że wiadomo, zdjęcie musi być poprawnie skadrowane, w miarę poprawnie naświetlone, chociaż przecież też jako fotoreporter pracujesz o bardzo różnych godzinach. My nagrywamy to w pełnym świetle dnia. No, według teorii fotografii to absolutnie nie jest pogoda na fotografowanie, a ty nie masz wyjścia. Po prostu masz w takich okolicznościach przyrody zrobić fotę, na której ma być coś widać, ma być poprawnie skomponowana i już.
Dokładnie tak. I często gęsto stajemy na przykład pod światło, bo tak jest, to jest jedyna możliwość i też trzeba zrobić w kontrze zdjęcie. A potem się okazuje, że to zdjęcie w kontrze jest zdjęciem artystycznym i super. I jeszcze gdzieś tam może słońce zajdzie, albo wyzajdzie, albo chmurka najdzie. No codziennie, no, chyba wielokrotnie, że to Państwo słyszeli z moich ust, no codziennie to jest taki egzamin z fotografii i jakieś nowe wyzwania, no te sceny dwa razy się nie powtarzają, mimo doświadczenia, jakiego się zdobywa, no cały czas jest coś nowego, cały czas jest gdzieś tam walka, nawet na konferencji prasowej, no to ciągle się szuka jakiegoś ujęcia i coś tam się chce zrobić, żeby to zdjęcie...
A później wydawca i tak weźmie tak zwaną główkę, czyli zdjęcie głowy samej jakiegoś oficjela.
To już jest co innego. W ogóle to, co widzimy my, to, co widzi potem redaktor, to, co widzą ludzie, to są już tak inne drogi i ścieżki, że mogliśmy też chyba, byśmy mogli o tym godzinami rozmawiać.
O tych fotografiach, które zrobiliśmy na 111. plenerze fotograficznym migawki, czyli właśnie na Dniach Morza, tych szczecińskich Dniach Morza, o tym jeszcze będzie okazja, żeby w audycji powiedzieć, ale bo mogliście się zastanowić, że pewnie teraz będę z Marcinem te zdjęcia omawiał. Nie, spotkaliśmy się z innej okazji, ale także w pewnym sensie fotoreporterskiej. tak sobie pomyślałem, jeszcze tak a propos, bo mieliśmy okazję chwilkę porozmawiać o zdjęciach z tegorocznych Grand Prix Photo, to znaczy ty nie oglądałeś jeszcze tych fotografii, natomiast ja powiem w taki sposób, ja w tym roku świadomie odpuściłem w migawce ten temat, w mojej ocenie do konkursu wkradła się polityka, a ja się w politykę w migawce nie bawię. Więc taka jest moja ocena, tak odbieram te zdjęcia, a polityki, tak jak mówię, w audycji nie chcę. Oczywiście możecie mieć zupełnie inne zdanie, możecie inaczej komentować te fotografie po Grand Press Photo. Oczywiście temu też konkursy fotograficzne służą, żeby później dyskutować o tych zdjęciach, deliberować, czy słuszna decyzja jury, czy niesłuszna. I tak dalej, natomiast ja mówię z pełną świadomością ten temat w tym roku pominąłem, oczywiście gratulując też Tomkowi Lazarowi, no on akurat nie zrobił politycznych zdjęć, to były ewidentnie, to były fotografie bodajże też modowe, ale wiele fotografii, które w tym roku zdobywało laury, takie, w mojej ocenie takie polityczne piętno nosi, a ja się w to bawić nie chcę. I dobrze, i to tyle o propos Grand Prix Photo, możecie się ze mną nie zgadzać, ale to już każdy ma prawo do swojego zdania, natomiast my z Marcinem spotykamy się z okazji Mundialu. Mundial, oczywiście będzie mnóstwo różnych fotografii sportowych i o fotografii sportowej, tak jak robiliśmy fotografię sportową w migawce, to nie są częste plenery, bo to nie jest tak łatwo zorganizować tego typu spotkanie. Nie wszystkie zawody sportowe nadają się na taką otwartą formułę pleneru fotograficznego, taką jaką my mamy, czyli otwarty dla wszystkich chętnych, niezależnie od sprzętu i umiejętności, żeby było trudniej, chociaż my mówiąc o piłce nożnej, w tym kontekście nie ma opcji, żebyśmy na przykład poszli na mecz ekstra klasy na Pogoń Szczecin, bo to są wymogi licencyjne, to są wymogi transmisji telewizyjnej i tak długo bym mógł wymieniać, po prostu takiej możliwości nie ma. Możemy oczywiście fotografować w niższych klasach rozgrywkowych, być może jeszcze będzie okazja, żeby coś takiego zorganizować, natomiast no, wiadomo, że siłą rzeczy te areny sportowe, których my będziemy fotografować, nieco brzydsze tła, chociażby na Mundialu w Rosji, są o wiele piękniejsze, natomiast ja bym się skupił na meritum, bo ja miałem okazję kiedyś z Marcinem fotografować razem, tak zupełnie przypadkowo, ty byłeś w pracy, ja sobie poszedłem na mecz bodajże piłki ręcznej i coś tam ci pokazywałem, jakieś zdjęcia, ty mi mówiłeś, nie, bo to, więc chciałem z tobą właśnie porozmawiać o fotografii sportowej, tak żeby nawet nasi słuchacze, oglądając zdjęcia z Mundialu, przecież będziemy mieli teraz ich zatrzęsienie, mogli też, patrząc, też słuchając ciebie, mogli zwrócić uwagę, co w zdjęciu jest udane, co jest nieudane, dlaczego to zdjęcie jest udane, dlaczego jest nieudane, no tak o praktycznym wymiarze fotografii sportowej, o tym, że w kadrze musi zasadniczo być piłka, a jak jej nie ma, to jest tylko wyjątek potwierdzający regułę, bo oczywiście zdarzają się udane zdjęcia sportowe, piłkarskie bez piłki, ale generalnie piłka musi być, to już ten aspekt już zostawmy. Wiadomo, że akcja, wiadomo, że dynamika, ale no wiesz, są też takie reguły, o których ty mi wtedy mówiłeś, no takie reguły podstawowe zupełnie, jak takie poprawnie skomponowane, zrobione zdjęcie sportowe powinno wyglądać. No to od czego właściwie powinniśmy zacząć, mówiąc o takim kadrze?
To ja bym zaczął od tego, że zdjęcie sportowe tutaj w przypadku piłki nożnej, zresztą jak i każdej dyscypliny, nie powinno zawierać wszystkości. Często się zdarza tak, że widzę takie zdjęcia, gdzie na meczu, z meczu są, jest wszystko, są i trybuny, są...
Na jednym kadrze,
są zawodnicy, pełno trawy i tak dalej. Generalnie wypada się skupić na tym, żeby te kadry były bardziej ciasne, wąskie, żeby, no wiadomo, akcja, tak? Tutaj wrócę do tej piłki. Piłka, no niekoniecznie, bo jak na przykład zawodnik jest sfaulowany, leży na murawie, nie wiem, udzielają mu pomocy.
Nie, no to wiadomo, oczywista sprawa, nie wiem, jak się piłkarze cieszą po golu, to też piłki nie ma, tak?
Cieszą po golu, to nie ma. Ja ze swojego doświadczenia wiem, że takie zdjęcie z szerszym kadrem, to w zasadzie jedyne tłumaczące się na piłce nożnej, to jest rzut rożny. Kiedy jest kotłowanina w tym polu karnym i wtedy można naprawdę fajnie na takiej zbitce zrobić większą ilość zawodników. Fajnie jest jak, zasada też jest taka, że przynajmniej prasowa, wszystko co przodem. No zawodnicy powinni być przodem. No poza oczywiście wiadomo wyjątkami, bo jak Lewandowski strzeli gola i podniesie ręce
na tle trybun
w geście radości, a my jesteśmy akurat tak, że on jest plecami do nas, to takie zdjęcie też się bardzo fajnie tłumaczy. No,
zresztą a propos tego rzutu rożnego, co ty wspominałeś, ja nawet pamiętam bodajże chyba World Press Photo, któraś edycja jedno takie właśnie zdjęcie wygrało. Pamiętam, że to był taki niesamowity kadr, że jak gdyby każdy zawodnik miał oko wklejone w piłkę. Była piłka, która ona się chyba wtaczała do bramki, o ile dobrze pamiętam, oni wszyscy zawodnicy w kadrze mieli te po prostu wzrok wbity w tą piłkę, naprawdę świetne ujęcie i no, no to właśnie, to trzeba pójść na taki mecz i spróbować zrobić takie zdjęcia z rzutu rożnego, żeby docenić kunszt, no, czy też ten ułamek sekundy, w którym fotograf miał to szczęście, żeby taką scenę zarejestrować.
No wiadomo, że szczęście no, to jest element naszej pracy, który jest bardzo potrzebny, no, bo można być na fantastycznym meczu, ale można siedzieć w takim miejscu murawy, że wszystko działo się z drugiej strony.
Jak pech, to pech.
Jak pech, to pech. No, podam Państwu na przykładzie, że któryś mecz Pogoni był, gdzie padło 5 goli. Ja nie sfotografowałem żadnego, bo za każdym razem, jak padał gol, to albo wysyłałem zdjęcia, albo je opisywałem, albo fotografowałem gdzieś tam na przykład trenera, który jakieś tam emocje pokazywał, a w tym momencie padał gol. I nawet zadzwonił do mnie redaktor i mówi, padło 5 goli, a ty żadnego nie sfotografowałeś. No tak się zdarza niestety, no, więc trzeba być czujnym. Idąc na mecz, a nie pracując typowo prasowo, gdzie trzeba te zdjęcia w zasadzie w czasie rzeczywistym wysyłać do redakcji, ma się większe możliwości, bo można cały ten mecz śledzić. Kiedyś wysyłaliśmy zdjęcia po meczu, więc można było przeselekcjonować te zdjęcia. Też uważam, że idąc na jakąkolwiek dyscypliną sportową fotografować, fotografujący powinien coś na ten temat wiedzieć. Na temat danego sportu. Nie wszyscy faceci interesują się piłką nożną.
Ale jednak piłka nożna jako najpopularniejszy sport na świecie, powiedzmy, że mniej więcej te reguły znamy. Mówiłeś o tej bardzo ważnej zasadzie, że wszystko przodem, czyli twarze z wyjątkami, o których wspominaliśmy, ale generalna zasada jest taka, że trzeba fotografować zawodników z przodu, czyli jak rozumiem, ustawiamy się tak, żeby szli na nas, nie naprzeciw, tak?
To znaczy w ogóle w takiej fotografii prasowej zasada jest taka, że jak idę na reprezentację Polski, która będzie grała, to fotografuję naszych, to znaczy siedzę od strony bramki przeciwnika, tak? Nasi są atakujący.
No chyba, że się cały czas bronią i wtedy jest problem.
Wtedy jest problem, bo na tego typu imprezach nie można przechodzić w trakcie meczu bokami. Stąd te wszystkie długie obiektywy gigantycznie po prostu na meczach, żeby mieć i przód, i tył, i pole karne swoje, i przeciwnika. Ale taka jest zasada, więc na pewno zobaczycie Państwo zdjęcia polskich fotoreporterów, którzy są na mistrzostwach i oni będą fotografowali naszych, przede wszystkim atakujących. No, tak jest. Jak idę na Pogoń, no to interesuje mnie Pogoń, bądź jak jest zlecenie drużyny przeciwnej. Ważne są też w takich zdjęciach sportowych tak zwane boki, tak? To, co się dzieje na ławce, jak reaguje trener. Co też jest ciekawe pod kątem takim ludzkim, popatrzeć, jak niektórzy trenerzy reagują. Są trenerzy, którzy dostarczą nam mnóstwa zdjęć w ciągu paru minut, bo są tak dynamiczni, krzyczą, rzucają butelkami i tak dalej.
Gestykulują.
Gestykulują, a są trenerzy, którzy usiądą i całą połowę się patrzy na mecz, porozmawia sobie z zawodnikami w szatni, tak?
A powiedz mi, wspominałeś o ciasnych kadrach, to znaczy oczywiście tutaj te długie lufy, za chwilkę o tych długich lufach jeszcze porozmawiamy. No zakładając, że trzeba po prostu te długie lufy, trzeba ich używać, że ciaśniej kadrować. O, przepraszam, że przerwę wątek, ale przychodzi Marek Czasnoć. Witamy Marku, dzień dobry. Widzę, że Światowe Dni Morza, bo my tu się spotykamy z Marcinem przy okazji Światowych Dni Morza. Marek ma zlecenie. No, wracamy do rozmowy o fotografii sportowej, fotografii meczów piłkarskich, no bo przy okazji mundialu. Ja się tak zastanawiam, nie wiem, amerykański plan od półłydki, czy z całymi nogami, bo to też jest tak, że akcja jest bardzo dynamiczna. Czasami, wiesz, najgorsze jest, jak utniemy kawałek stopy, prawda?
Nie ma wzoru. W sensie może być tak, że faktycznie, na przykład, no biegnie dwóch zawodników do piłki, o którą walczą i ta piłka podskoczy na wysokość ich twarzy. Nawet fajnie jest, jak jedna twarz jest zakryta, czyli wygląda, jakby ta piłka była jego twarzą. Więc wtedy te wąskie są kadry. Na pewno w redakcjach zwraca się uwagę i jak ja wysyłam zdjęcia, je kadruję, czy staram się oczywiście zrobić zdjęcie, żeby nie kadrować, no ale to w sporcie to jest bardzo trudne. Na pewno trzeba zwrócić uwagę na to, żeby nie nie wchodziło nic z boku kadru, w sensie pół stopy innego zawodnika, pół twarzy, wyskakująca ręka. No to są takie błędy.
No chyba, że to robi jakoś kadr, ale to też są wyjątki potwierdzające regułę.
Bardzo duże wyjątki. Generalnie jest to jako błąd gdzieś tam wchodząca stopa. Często się tak zdarza, że dwóch zawodników walczy o piłkę, no i tam trzeci gdzieś zabiega, a my strzeliliśmy akurat w takim momencie, kiedy widać tylko pół jego kolana na przykład. Nie? No to trzeba przykadrować, przyciąć. Na to naprawdę trzeba zwrócić uwagę. Czy jest obcięte kadr w połowie nogi? To wszystko zależy naprawdę od sytuacji, którą się fotografuje. Nieraz tak podbiegną blisko, zrobi się na tak bliskim planie, że ma na kawałek głowy, ale zdjęcie jest obcięte na przykład, czy by głowy, ale zdjęcie jest na tyle dynamiczne, bo on może krzyknął w tym momencie, może piłka akurat tam wlatywała, że no żal takiej klatki. I zresztą będzie takie mistrzostwa naprawdę, jak będziecie Państwo oglądać te zdjęcia, to nie starajcie się je oglądać z przemyśleniem. Zatrzymać się nad kadrem. Może się kadr nie podobać, możecie powiedzieć, ale chłopak zepsuł, nie? Ale żeby każde to zdjęcie jakby przeczytać, o co chodziło, dlaczego. Jest też dużo zdjęć typowo symbolicznych, no bo wiadomo, że naszych zawodników będzie się fotografowało, jak idzie, jak stoi, jak zawiązuje sznurówkę, bo takie zdjęcia w prasie są potrzebne. Stąd...
Jak unosi ręce do góry, tudzież załamany, klepie się po czole, bo właśnie, miejmy nadzieję, że to się nie zdarzy oczywiście,
dokładnie tak,
że straciliśmy gola.
Dokładnie tak, to są wszystko zdjęcia w prasie potrzebne, to są typowo reporterskie zdjęcia, one nie są artystyczne, ale kiedyś było takie zdjęcie trenera Smudy, który wściekły po meczu rzuca butelką. Fantastyczny kadr, wyczuty przez fotoreportera gdzieś wyczuł, stąd oprócz tego, że się fotografuje i myśli jeszcze o zdjęciu, no to trzeba śledzić to, co się dzieje na meczu, obserwować zawodników, który jest dzisiaj w formie, który nie w formie, bo żeby tego... Potem media potrzebują różnych ujęć, no i jak któryś zawodnik jest nie w formie, to też trzeba zrobić tak, że on jest w tej nieformie.
Wspominałeś o tym, że generalnie raczej bliskie kadry, do czego przydają się oczywiście teleobiektywy, a na ile... Dalej mówimy o teleobiektywach, no bo szerokokątne obiektywy to nie wejdziemy na murawę. Oczywiście zdarza się, kiedy zawodnicy, często się widzi na przykład, że fotoreporterzy mają dwa aparaty. Na jednym jest powiedzmy 70-200, to przy tak, rzutach rożnych mają
taki,
drugi.
Jest takie zdjęcie mojego kolegi, pewnie wielu Państwa je widział, Bartka Zborowskiego z Polskiej Agencji Prasowej, który zrobił, nie pamiętam na którym meczu eliminacyjnym, jak Lewandowski strzelił gola i akurat pod nich podbiegli. Nawet do tego stopnia, bo ja z nim rozmawiałem, bo widziałem całą tą akcję w telewizji. On podbiegli pod niego ciesząc się, tam rzuca mu się na szyję Grosicki Lewandowskiemu i Bartek odrzuca jeden aparat, dosłownie odrzuca na trawę jeden aparat i łapie szerokokątny, no bo tylko tak może sfotografować, jak oni podbiegli na metr do niego i zrobili gest. I to zdjęcie obiegło całą Polskę i nawet chyba na którymś z takich plakatów zapowiadających jest. No ale to jest wynik farta, że pod niego, ale też Bartek był przygotowany, leżał ten aparat na trawie drugi. Nawet trzeci, bo on z czteroma chyba jeździ w ogóle aparatami, więc...
I tak tylko dokończymy myśl, bo chciałem Ciebie zapytać, no mamy powiedzmy tę sytuację na boisku, staramy się wkadrować dosyć blisko, a na ile szeroko można? Bo też wspominałeś o tym na początku, że trzeba uważać, żeby nie przesadzić, tak? Żebyśmy nie mieli po prostu na tym zdjęciu wszystkiego i niczego, tak zwanej wszystkości, jak to ładnie określiłeś. Co to jest taki szeroki kadr, który jest no, dopuszczalny, nazwijmy, trzech, czterech zawodników, pięciu? Tak, ja wiem, że ty mi zaraz powiesz, że to wszystko zależy od sytuacji, nie ma reguły, ale no jednak jak kadrujesz, to jednak pewnie jakoś z tyłu głowy masz, jak to powinno wyglądać.
Znaczy, jest taka zasada też w sporcie, to kiedyś jeszcze jak na negatywach fotografowaliśmy i wiadomo, że z negatywów kiedyś w skanerach było trudniejsze wykadrowanie niż teraz w komputerze możemy zrobić wszystko, prostować sobie kadry i tam różne cuda robić. Kiedyś była taka zasada, ja się nią kieruję i to jest taka stara zasada, myślę, że chyba nawet nie tylko jeśli chodzi o sport, żeby 70% motywu zdjęcia wypełniało klatkę. Czyli 70% tego, co chcemy, a 30% no to niebo, trawa i tak dalej. I to jest chyba słusznie. I wtedy niezależnie, czy tych zawodników jest dwóch, czterech czy dziesięciu, jeżeli to jest jakby zachowane w tej proporcji, to jest bardzo bardzo dobra zasada, żeby ja wiem, że przy dzisiejszej cyfrze no możemy sobie tam kadrować, jak są
no ale też do pewnego momentu, no bez przesady.
No bez przesady, ale jak jakby robić wedle takiej starej zasady, jak ma się negatyw, czyli za bardzo się tam nic z tym nie zrobi, 70% głównego motywu, żeby wypełniało klatkę, czyli tych zawodników, no myślę, że wszyscy będziemy zadowoleni.
A jak podejść do fotografowania tymi długimi szkłami? Oczywiście te teleobiektywy typu 600, 500, 400 mm, no to no, wystarczy wejść do sklepu internetowego czy jakiegokolwiek innego i to już...
Chęć przechodzi.
No to już cyfry się robią, no to są dziesiątki tysięcy złotych, to też umówmy się. Natomiast no, chociażby do 70-200 można kupić telekonwerter. Oczywiście też jest dyskusja, tak, czy na ile on rozmydla, ale to już nie, zostawmy te sprzętowe sprawy. Ale... Powiedzmy, że możemy w miarę tanim kosztem zrobić sobie obiektyw 400 mm, natomiast z doświadczenia wiem, że no to też nie jest łatwe śledzenie zawodników takim potężną taką lufą. To nie jest wbrew pozorom proste, bo oni gdzieś uciekają z tego kadru.
No powiem tak, to jest bardzo trudne. Ja mam 300 stałą i ja pamiętam te swoje początki, to po prostu mówię nie, no...
Uciekają gdzieś, nie?
Uciekają, nie mogę podzoomować, nie mogę nic z tym zrobić. Robię to obiektywem, go w ogóle bardzo lubię, ale jak ktoś nieraz podejdzie i pożyczy, podepnie pod swój, to ma bardzo duże problemy. To jest bardzo ciężko fotografować na stałych obiektywach sport. Ale polecam każdemu, niech każdy się zmierzy. Może się w bardzo prosty sposób zmierzyć, bo...
Ja bym raczej chciał, żebyś tak podpowiedział, jak sobie nieco życie ułatwić, jakie twoim zdaniem powinny być te pierwsze kroki, bo to oczywiście no, pewnych rzeczy nie opowiemy, no to trzeba wypraktykować, tak, no trzeba ten aparat, ten obiektyw zawiesić na szyi, zrobić tych kilkaset, kilkadziesiąt zdjęć, nie wiem, i po prostu uczyć się na swoich własnych błędach, natomiast jakby sobie odrobinę tę pracę ułatwić, to co byś na początek polecał?
Znaczy ja bym na początek polecał taką rzecz, że jak się pójdzie na mecz, stanie się za tą bandą z tyłu, za reklamami, ustawić sobie obiektyw na, zazwyczaj wszyscy mają 70-200, ustawić sobie na samo 200, nie grzebać przy zoomie i też trochę wyczekać na akcję, znaczy ci zawodnicy, nie fotografować jak są z drugiej strony pola karnego, no to...
Bo będą z tyłu, nie będzie twarzy, będzie wszystkość.
Nawet na tej samej stronie, ale będą gdzieś dalej, no to już ten kadr poczekać aż podbiegną. 90 minut trwa mecz. Zawsze można coś ustrzelić i wyczekać. Można też na tego, zresztą polecam, no, tak jak mówiłeś, pójść na jakąś tam drugą ligę, trzecią ligę, tam nie trzeba takich
obostrzeń nie ma po prostu.
Nie ma i można zrobić. Można sobie pochodzić z jednej strony bramki, z drugiej strony bramki i sami zobaczycie, to też jest kwestia taka, że sami zobaczycie, że na przykład niektóre drużyny no, mają dobrego zawodnika z lewej strony, no to będą grali cały czas z lewą stroną, no i będą na niego tam upali, więc warto po prostu przejść i zrobić, aż ci zawodnicy podbiegną ale pobawcie się naprawdę, zróbcie sobie stałą ogniskową, żeby nie parzyło w ręce, nie grzebać, zablokować. Często obiektywy mają jakąś tam blokadę na jakieś tam odległości. Nie zoomować i to jest taka chyba dobra szkoła. No, nie da się, ja pamiętam właśnie to, co wspominałeś, jak przyszedłeś na ręczną. No, nagle, Jezu, szybko grają, a zachodzą z tej, tamtej. No,
tak, bo akcja się dynamicznie zmienia i człowiek nie wie. No teraz potrzeby byłoby mocniejsze zbliżenie, czyli 200, a za chwilę już 70, bo oni są odbiegli, podbiegli, dobiegli. Tu akcja, tam akcja. No naprawdę, oczywiście praktyki tutaj nic nie zastąpi. Żeby nic też zastąpi, myślę, że trzeba mieć jasność, że my tutaj rozmawiamy teoretycznie, ale teoria teorią, a takiej sytuacji, tak jak Marcin ma po prostu te kilkaset meczów już w aparacie, że tak powiem, czy nawet kilka tysięcy, to po prostu tego nie zastąpi nic i też... Talent naturalnie nam pomoże, ale bez praktyki to się najnormalniej w świecie nie uda. To nie jest tak, że przychodzą z tymi długimi 600 mm lufami na te mecze i to się samo robi. To są po prostu ludzie, którzy mają ogromne doświadczenie, które latami zdobywali. Zresztą na takich meczach typu mundialowych to te wielkie agencje, to nie jest tak, że jest jeden reporter danej agencji, tylko oni są rozstawieni w kilku możliwych.
W każdym rogu stać i niektórzy fotoreporterzy są skupieni na poszczególnych zawodnikach po prostu, bo trzeba...
Na przykład na Messi, Ronaldo.
Na Messi, Ronaldo, oni będą mieli miliardy zdjęć, to tam i w każdym geście, jak mu włos tam przesunie się na jego użelowanej głowie, to na pewno to wychwycą momentalnie fotoreporterzy, także tak to wygląda. No. A jak nie, to zawsze można fotografować to, co się dzieje na trybunach.
Tak mnie trochę zainspirowałeś, tak sobie pomyślałem, że przecież mamy drużyny w niższych klasach rozgrywkowych, do Stargardu na Błękitnych można pojechać, no na przykład, nie wiem, w Szczecinie, no to już mamy stanowczo te niższe ligi, oprócz Pogoni, no bo to już tam poza tym Tarkonia, na Arkonii zresztą kiedyś byliśmy na turnieju młodzieży, pamiętam, młodzież też, tylko z młodzieżą to jest tak, że...
Ale ja... powiem wam, że na tych niższych ligach zrobicie bardziej dynamiczne zdjęcia niż naraz na Pogoni, bo...
Ale tło będzie gorsze, wiesz, znaczy abstrahując od tego, że Pogoń nie ma ładnego stadionu, ale ekstroligowe stadiony jednak, to tło też jest istotne, niestety ja wiem jak to wygląda gdzieś tam na tych niższych klasach rozgrywkowych, to czasami te trybuny z tyłu.
W ramach zdobywania praktyki jak najbardziej, pofotografować taki mecz i zobaczyć jak ta piłka ucieknie z kadru, jak ten zawodnik tak ładnie biega, się nagle odwrócił jakoś, no to jest wszystko takie do wyczucia, do sfotografowania, do nauczenia się, także polecam.
Dodajmy też tylko, że technicznie to raczej te autofokusy śledzące, tak? Nie ten taki, tak. Bo mamy możliwość, że blokujemy sobie, że tak powiem, na stałą odległość, ostrość, a są te takie fokusy, które jak gdyby w biegu zmieniają.
To jest dobro techniki, którą trzeba wykorzystywać. No nie ma co się bawić w jakiś artystyczny, że ja sobie będę tam ustawiał po swojemu. No, sport jest szybki, dynamiczny i autofokus śledzący jest naprawdę dobrem, który gdzieś tam ktoś wymyślił i trzeba...
Osobną kwestią jest też to, że warto zwrócić uwagę, przy jakich czasach nam się zamraża dany zawodnik, bo tak jak rozmawialiśmy, no to nie ma jednej idealnej reguły, czy to będzie 1/200 sekundy, czy 1/400, czy 1/500, bo czasami przy 1/200 zrobimy nieostre zdjęcie, była tak dynamiczna akcja, czasami to w zupełności wystarczy, także tutaj też warto zwrócić, i to też jest kwestia praktyki oczywiście, co to łączy się też na przykład z czułością matrycy, bo kiedy fotografujemy w pełni dnia, no to zasadniczo nie ma problemu, ale przecież bardzo wiele meczów jest rozgrywanych przy sztucznym oświetleniu wieczorem i tutaj też już kwestia jak gdyby kombinacji tego, jaki czas nam wychodzi przy danej czułości matrycy. Czasami matrycę trzeba podkręcić, bo na przykład na halach to w ogóle jest ciemno, prawda?
I żółto,
tak? Czyli dochodzi jeszcze kwestia kalibracji, balansu bieli. To są takie rzeczy techniczne, o których też warto absolutnie pamiętać, no ale nie skupiamy się siłą rzeczy, no bo to, jak rozumiem, są to takie kwestie zupełnie podstawowe, chociaż na pewno warto też o tym pamiętać, to są te takie pierwsze kroki.
Ale to nawet na piłce nożnej, gdzie nie ma sztucznego oświetlenia, jest na przykład mecz, tak jak teraz mamy słoneczną pogodę i w pewnym momencie najdzie chmura i my gdzieś tam sobie coś ustawiliśmy manualnie na jakąś tam 1/1000 i nagle się okazuje, że wywrotka, nie? Bo chmura zasłoniła światło. Także no, sport, zresztą jak każda fotografia, no cały czas trzeba tam korygować, trzeba patrzeć, trzeba śledzić i...
Trzeba być czujnym, jak to się mówi.
Zdjęcia, które nie leżą, bezwzględnie, trzeba być po prostu z takim największym cenzorem dla samego siebie. No, zostawić nawet 5 klatek, to, ale bardzo dobrych.
No i być czujnym, to co mówisz, że po prostu reagować na zmieniające się warunki, patrzeć co się dzieje w nastawach aparatu, jakie zdjęcia błyskawicznie podglądać, czy są ostre, czy nam się rozmywają, czy może czas trzeba, że tak powiem, podkręcić i tak dalej, na to musimy być absolutnie wyczuleni.
Potwierdzam.
Dobra, słuchaj, bo ty masz robotę na Światowych Dniach Morza, nie zatrzymuję, w takim razie ja wracam do redakcji, no i tak, pochylimy się nad tymi fotografiami, które po naszych szczecińskich Dniach Morza plener fotoreporterski szczególnie nie był popularny wśród słuchaczy Migawki. Ja przypominam oczywiście, że w niedzielę 24 jedziemy do Cydyni na rekonstrukcję historyczną, pamiętajcie o tym, zaplanujcie to sobie, już mówiliśmy o tym wcześniej, ja już byłem w Cydyni, to możecie znaleźć na stronie radioszczecin.pl/Migawka. Marcin Bielecki, Polska Agencja Prasowa, dziękuję ci bardzo i do zobaczenia tak, no kiedyś, tak, żeby też ciebie nie eksploatować, żeby za często w Migawce, żeby nikt ktoś nie powiedział, że on ciągle tylko tego Bieleckiego zaprasza.
Migawka.
No i wróciłem już do redakcyjnego studia. Tak jak zapowiadałem, z Marcinem Bieleckim rozmowę słyszeliście przed chwilą. Fotografia sportowa. No tak, myślę, że jak się znowu zacznie liga, czyli okolice września, października, może i warto by było wybrać się na mecz piłki nożnej. Dlaczego nie? Oczywiście, tak jak wspominałem, raczej niższe klasy, o Pogoni tutaj nie rozmawiamy. Chociaż oczywiście zobaczymy, co się wydarzy. Będę miał to, jak to się mówi, na uwadze. Kolejny plener fotograficzny Migawki numer 112. To już w przyszłą niedzielę, 24, przypomnijmy, o 11. Spotykamy się w Cedyni, tam przy pomniku, to jest nieco za Cedynią, wyjeżdżamy, tak jak kiedyś jechaliśmy most w Siekierkach nieopodal, to są te rejony. Przypomnę, że oczywiście tam możliwość taka, że jeżeli zrobicie fajne zdjęcia, to one później trafią na wystawę, taki dodatkowy wabik i haczyk. Zapraszam, rozmowa moja z Andrzejem Łazowskim, czyli z dyrektorem Cedyńskiego Centrum Kultury i Sportu, to w poprzedniej Migawce. No a teraz jeszcze wypadałoby o tym 111 już wspomnianym plenerze fotoreporterskim. No zdjęć nie ma zbyt dużo, ale powiem wam szczerze, kiedy je pooglądałem, to naprawdę wyłania się z tego naprawdę interesujący obraz tej imprezy w waszych obiektywach. Zresztą te zdjęcia tradycyjnie, bo to jest tak, że wyjaśniając oczywiście dla tych, którzy nie wiedzą, zdjęcia tradycyjnie w galerii, czyli poniżej na stronie radioszczecin.pl, kośnik Migawka, tam gdzie słuchacie, tam oczywiście wszystkie kadry, natomiast ja zawsze z tych kadrów wybieram po jednym i te wybrane kadry zobaczycie, czy widzicie w akapicie pod tą audycją. Myślę, że nie będzie problemu. Zacznijmy od imion. O swoich zdjęciach tradycyjnie nie mówię i od imion wychodzi na to, że jako pierwsze zdjęcie Bożena Chodzicka, fotografia numer 2. Bardzo mi się podoba kolorystyka tego zdjęcia. To jest czerwona burta i to tylko i wyłącznie widać burtę statku, bulaje. Z tego bulaja ktoś się wychyla, gdzieś coś tam gestykuluje. Takie przyuważone. Jedyne, co bym zauważył, pani Bożeno, lewy dolny róg. Tam jakiś minimalny biały, taki jakiś odrobinę coś się delikatnie podkadrować i będzie idealnie. Kolejna fotografia, Eugeniusz Bednarski, zdjęcie numer 6. Panie Eugeniuszu, tak na marginesie za duże zdjęcia pan wysłał. No ale dobrze, niech będzie wyjątkowo. Pan redaktor zmniejszył, ale proszę pamiętać o tym, żeby właściwe ilości, właściwe wielkości, bo później jest z tym problem, przynajmniej po prostu zajmuje mi to więcej czasu, zamiast oglądać te zdjęcia. A Eugeniusz Bednarski, zdjęcie numer 6, naprawdę fajna fotografia. Łatwiej ją zobaczyć, niż o niej opowiedzieć. Wiecie, takie, nadmuchane, bo ja wiem, tuby, balony, takie, w których dzieci chodzą po wodzie. Pewnie wiecie dokładnie, o co chodzi. Ciężko mi to tak dokładnie wyjaśnić, natomiast na zdjęciu pana Eugeniusza naprawdę fajnie to wygląda, bo to widać tylko jakieś tam refleksy i są te dzieci w środku tam. Naprawdę udana fotografa, panie Eugeniuszu. Podoba mi się. Iwona Mindykowska, kolejne zdjęcie numer 6. Pani Iwona była także na cmentarzu centralnym, tam uroczystości poświęcone tym, którzy nie powrócili z morza. Myślę, że warto też tutaj odnotować, że pani Iwona takie zdjęcia nam wysłała. To również jest wymiar Dni Morza. Warto o tym również pamiętać. Dni Morza było, nie było Dni Ludzi Morza, ale były też dużo czasu i momenty na zabawę, na radość, na parady różne. I pani Iwona również zdjęcia z parady, fotografia numer 6. Taki dynamiczny kadr. Grupa się bawi, tańczy. Widać zresztą tam zdjęć jest więcej. Zobaczycie w całej galerii poniżej na stronie. Maciej Moskiewicz. Naprawdę fajne zdjęcia. Zastanawiałem się, które wybrać. Ostatecznie stwierdziłem, że numer 2 to jest taka scenka rodzajowa, można powiedzieć przyuważona na burcie z jednego ze statku. Chyba krzyżówki rozwiązują marynarze młodzi. Tak to wygląda przynajmniej. Gdzieś zaglądają sobie przez ramię, coś tam wypełniają. Taka scenka rodzajowa. Zresztą na tych burty można było wchodzić, schodzić. Na zdjęciu Mirosława Tomczuka taki fajnie wykorzystany efekt obramowania, bo to jest taka jakby konstrukcja, bo ja wiem, taki kadr w pewnym sensie, można powiedzieć, i w tym kadrze, w tym obramowaniu widać trap, z tego trapu schodzą kolejni odwiedzający, to był chyba Siedów, tak mi się wydaje. Kolejne zdjęcie z morskim akcentem, Sławomir Żmijewski, również zdjęcie zrobione na burcie, jak to się mówi, czyli gdzieś wewnątrz statku i załoganci gdzieś tam zapatrzeni coś robią w identycznych koszulkach, identycznych czapkach, gdzieś się zapatrzyli. Człowiek od razu się widzi to zdjęcie i się zastanawia, ciekawe, co oni tam robią, czy coś, jakieś prace pokładowe, czy może jakiś telefon komórkowy, w który się wpatrują, a może też rozwiązują krzyżówki. To tyle tych fotografii. Mówię, nie jest ich zbyt wiele. Niewiele osób przysłało, niewiele osób przyszło na zbiórkę, chociaż mówię, nie wszystkie osoby przyszły na zbiórkę, przysłały zdjęcia. Ci, którym się chciało, ci, którzy zrobili te fotografie, dziękuję wam bardzo serdecznie za to, że byliście. Dziękuję, że te zdjęcia przysłaliście. Ja uważam naprawdę, że no może nie ilość, a jakość, a wydaje mi się, że naprawdę sporo takich zdjęć, które absolutnie mogły się pokazać na przykład na naszym profilu, na naszym serwisie radioszczecin.pl, takie fotografie, które by ukazywały to, co się wydarzyło na szczecińskich dniach morza w drugi weekend czerwca. Zresztą tak na marginesie, jeżeli chcielibyście obejrzeć, jakie zdjęcia zrobili nasi fotoreporterzy Radia Szczecin, to oczywiście także zachęcam, żeby oglądać radioszczecin.pl, wpisać Dni Morza i tamte zdjęcia i filmy naturalnie są. Przypominam, kolejny plener już za tydzień, 24 do Cydynii. Zapisywać się zasadniczo nie trzeba, aczkolwiek jeżeli wyślecie takie zgłoszenie, to będzie wiadomo, że więc ile mniej więcej identyfikatorów przygotować. 24 czerwca, rekonstrukcja historyczna. Od godziny 11 zaczyna się cały festyn. O 12 mamy walkę wojów, z której to walki wojów, mam nadzieję, zrobimy fajne zdjęcia, dzięki którym będzie można je pokazać na wystawie w Cedyni, na festiwalu we wrześniu. Bodajże Cedynia na okrągło, o ile dobrze pamiętam, z rozmowy z Andrzejem Łazowskim, to było w zeszłej audycji. Andrzej Kutys, ja już bardzo serdecznie dziękuję za tą migawkę, kłaniam się i do zobaczenia na przyszłym plenerze, do usłyszenia oczywiście w przyszłej audycji, tradycyjnie opublikowana na stronie radioszczecin.pl w przyszłą niedzielę. Migawka.